Zapraszamy wszystkich. Tak, witam wszystkich zgromadzonych. Takim wstępem może zacznę, że dzisiaj mamy Dzień Zielonych Świąt, więc warto, prawda, pamiętać ten dzień, kiedy zstąpił Duch Święty i kiedy właśnie moc wstąpiła na nas z nieba, więc ta moc niech dzisiaj wstąpi na nas, prawda? Módlmy się na językach, bo to jest potrzebne. Także zachęcam do tego, żeby budować siebie w ten sposób, prawda? Budujmy swoją wiarę i oczywiście pomódlmy się na początek. Także Panie, dziękujemy za to, że możemy być w tym miejscu, Panie Boże, za to, że poświęciliśmy czas, poświęciliśmy może naszą rodzinę, żeby tutaj się znaleźć, za to, że oddaliśmy coś od siebie, za to, że zrobiliśmy coś więcej niż ktoś inny. Przyszliśmy do tego miejsca, żeby oddać Tobie chwałę, podziękować Tobie za to, kim jesteś, za to, co nam dajesz, za to, co mamy i za to, co będziemy mieli. Dziękujemy Tobie za Twojego Ducha, za to, że nam Go zesłałeś. Błogosławimy pastora, który tam jest, tłumaczy Duchu Święty, namaść Go i daj Mu pokój. Dziękujemy za Twoje błogosławieństwo, ofiarę. Chwała Ci, uwielbiamy Cię i jesteśmy wdzięczni za to, że możemy tu być. Tobie niech będzie chwała. Otwórz nasze serca dzisiaj na Twoje słowo. Uzdrów nasze chore ciała, Duchu Święty. Napełnij nasze puste kieszenie, Panie Boże. Dziękujemy za to, że zbawiasz całą naszą rodzinę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Halleluja. Uwielbiamy Boga za Jego łaskę i dobroć w naszym życiu.
Amen. Ja. Nasz Bóg Halleluja. Jest wierny.
Amen.
Nasz Bóg
Amen.
Jest dobry.
Amen.
Nasz Bóg jest wieczny.
Amen.
Niezmienny w swoich decyzjach, w swojej miłości do nas. Nigdy nie przestanie nas miłować, nigdy nie przestanie do nas mówić i nigdy nie przestanie czekać na nas. Zawsze będzie oczekiwał, zawsze będzie wierzył, że wciąż możesz więcej, że wciąż możesz jeszcze bliżej podejść do Niego, że wciąż możesz jeszcze bardziej przylgnąć do Niego, przylepić swoje serce do Jego serca. I dzisiaj przeżywamy niesamowite święto. Paweł mówi o tym, że niektórzy odliczają, czy rozliczają, czy oddzielają dni święte, bardziej święte od mniej świętych, a inni nie oddzielają. Mówią, że każdy dzień jest tak samo święty. Więc dzisiaj chcę pozdrowić każdego z was. Czy jakkolwiek przeżywasz w sobie dzień święty, czy uważasz, że każdy dzień jest święty, to dzisiaj pozdrawiam cię właśnie z tym świętym dniem. Jeśli uważasz, że to jest największe święto w chrześcijaństwie, właśnie pięćdziesiątnica, właśnie zesłanie Ducha Świętego, to tym bardziej pozdrawiam cię z tym świętem i chcę razem z tobą cieszyć się dzisiaj, dlatego że Bóg zastawił obficie dla nas stół. Na oczach naszych wrogów, na oczach u diabła, który chciał, żebyś po prostu leżał gdzieś tam w błocie, leżał w swoich grzechach, zmęczony, zniszczony, sponiewierany, nie czujący się już nawet człowiekiem, ale czujący się jakimś wyrzutkiem społecznym, jakimś śmieciem. To właśnie do takiego Bóg przyszedł i powiedział: Tyś jest moim synem. Jam cię dziś zrodził w Jezusie Chrystusie. Amen. Kochani, niesamowite słowo nam Paweł zostawia odnośnie wieczerzy pańskiej. Mówi tak: dając to zlecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Okazuje się, że już były problemy na początku, w pierwszym kościele i nie wszyscy, którzy przychodzili na społeczność, nie wszyscy, którzy przychodzili do tego stołu, przychodzili z odpowiednim rozumieniem w sercu, z odpowiednim postawą serca. Niektórzy przychodzili, przynosili coś z sobą, zjadali to od razu na miejscu, jak to jest takie przysłowie, prawda, na Ukrainie, że najpierw zjemy twoje, a potem każdy swoje. I byli ci, którzy byli rzeczywiście rozczarowani, którzy byli pozostawieni, byli ci, którzy nie mieli co włożyć nawet do garnka, ale usłyszeli dobrą nowinę, że Bóg jest tym, który daje życie i daje życie w obfitości. I dlatego właśnie Paweł zachęcał do tego, abyśmy rozumieli, co w ogóle się dzieje, kiedy się zbieramy i kiedy łamiemy chleb, kiedy błogosławimy kielich z winem. Abyśmy rozumieli, co się wtedy dzieje. I mówi dalej Paweł tak. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywajcie w sposób... nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, samego siebie bada, samego siebie sprawdza, sam z sobą rozmawia wewnątrz, zobaczy swój środek, zobaczy swoje serce, jaką mam rzeczywiście postawę, czy jestem w stanie godnie przeżyć tę niesamowitą, wielką tajemnicę, którą Bóg pozostawił i otworzył swoim dzieciom i swoim uczniom. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, to znaczy nie wnikając, nie rozumiejąc, to znaczy nie zdając sobie sprawy z tym, czym jest ciało pańskie, ciało Chrystusowe. Dlatego, że ciałem Chrystusowym jest Kościół. I dlatego nie może być rozdwojenia. Nie może być tutaj wszystko w porządku, tutaj wszystko ekstra, a między nami nie w porządku i nie ekstra. Wszystko musi być w jedności. I to, co robimy jako widoczny, widzialny znak, widoczne działanie, święte działanie i to, co dzieje się w środku w nas, musi być jednością. I zawsze, kiedy nie jesteśmy pewni, to przychodzi Duch Święty z pomocą i daje nam świadectwo tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli się nawróciliśmy, jeśli się upamiętaliśmy, jeśli wyznaliśmy nasze grzechy, jeśli poszliśmy za Panem, jeśli ochrzciliśmy się i idziemy za Nim i jesteśmy Mu wierni i nie mamy na sumieniu żadnego grzechu, to wtedy możemy spokojnie przystępować do tego stołu. Możemy się napełniać, możemy się nasycać, nasładzać Jego obecnością w naszym życiu. Dlatego, bracia i siostry, chcę was zaprosić do tego, abyśmy gorąco się modlili, błogosławili ten chleb, błogosławili ten kielich z winem. Chciałbym poprosić, żeby bracia podeszli też, pomogli mi. Dawid, i jeszcze jednego brata poprosimy. Serca przed Panem. Pozwól mu działać w naszym sercu. Pozwólmy mu wzbudzić wielką radość. Pozwólmy mu, aby też uzdrawiał nasze serce. Aby uzdrawiał wszystkie rany, które nam zadali ludzie, które nam zadał diabeł. Panie, chcemy Ci dziękować za ten dzień. Chcemy Ci dziękować za Pięćdziesiątnicę, za jej wielką tajemnicę, za zesłanie Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za ten chleb, o Panie. Błogosławimy go Twoim imieniem. I chcemy być błogosławieni przez Ciebie, o Panie. Przez to, że jednoczymy się razem, zbierając się w jedności, w społeczności i razem z Tobą mamy część. Ty powiedziałeś, że mamy część z Tobą właśnie przez to, że spożywamy Twoje ciało i pijemy Twoją krew. I powiedziałeś, że kto tego nie będzie czynił, ten nie będzie miał części z Tobą. Panie, chcemy mieć część z Tobą i chcemy Ci zawsze dziękować i zawsze Cię błogosławić, bo Ty jesteś jedynym Panem, Ty jesteś jedynym Królem, godnym chwały i czci i uwielbienia i godnym tego, aby cała ziemia usłyszała, jak wielką miłością umiłowałeś nas, że oddałeś swojego własnego, jednorodzonego Syna aby nas zbawił, aby nas wykupił, aby Jego krew zmyła wszystkie nasze grzechy i zniszczyła wszelkie więzy, wszelkie pęta, wszelkie okowy i wszelkie kajdany. I aby rzeczywiście uczyniła nas silnymi w wierze i wolnymi. Chwalimy Cię, o Panie, i błogosławimy za ten chleb i za to wino. I niech nasze serca będą rzeczywiście gotowe przyjąć Ciebie, o Panie, przyjąć Twoją łaskę w imię Jezusa Chrystusa. I cały naród niech powie amen. Amen. Tę wspaniałą i wielką radość bycia z Tobą, za to, że przyszedłeś do nas, za to, że dałeś nam moc swojego ducha. Prosimy Cię, niech Twój duch rzeczywiście w nas działa. Niech Twoja łaska przenika nas i działa w nas. Niech nas uzdrawia, o Panie. Niech uspokaja nasze serca, abyśmy mogli wejść w doskonały pokój, w ten pokój, który Ty przewidziałeś dla swoich dzieci, dla swojego ludu. I niech we wszystkim, o Panie, będzie Tobie cześć, chwała i uwielbienie. Jedyny, wspaniały nasz Królu, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen. Amen.
Wstępem takie może dwa pytania. Kto dzisiaj jest na tym miejscu? Super. A kto jest dzisiaj po raz pierwszy? Czy jest ktoś taki po raz pierwszy? Nie ma. Jeden wniosek. Zapraszamy swoich znajomych. Teraz tak. Aktualności, urodziny, jakieś aktualności, urodziny, nie wiem, czy czwartek, Jolanta Kosior, sobota, Antony Pier, wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa. Żyjcie nam 100 lat i jeszcze więcej. I teraz tak, kolejne aktualności, zapraszam Anię Zwolińską.
Chwała Bogu. Ja przypominam, że w środę jest specjalne wydarzenie. Zapraszamy ja i Paweł oraz Agnieszka z Antonem na nasz ślub. Ślub odbędzie się o godzinie 16. Nabożeństwo w związku z tym też jest o godzinie 16. Liczymy na waszą obecność. Chcemy, żeby ten dzień był z wami, tak? Robimy to dla siebie, ale robimy to też i dla was i chcemy z wami świętować i bawić się później. Także przyjdźcie wszyscy licznie. Przyjdźcie, zapraszamy.
Nie wiem jak wy, ale ja będę na pewno. Jeszcze jedno ogłoszenie, bardzo ważna aktualność. W poniedziałek Gosi Pawłowi urodziło się dziecko. Proszę, żebyś wstał. Tutaj chcemy przybić brawa, także brawa dla ciebie. Nowy członek rodziny, więc gorące gratulacje. No właśnie, też chciałem powiedzieć kilka nowych rzeczy, no bo trochę się wokół kościoła dzieje, bo wiadomo, warto dbać o wnętrze, ale też o to, co jest na zewnątrz, bo też jak cię widzą, tak cię piszą, tak? Nie tylko do nas się to tyczy, ale też do kościoła. Więc no tutaj jest mnóstwo takich rzeczy organizacyjnych, czyli sprzątanie z zewnątrz albo malowanie. Wczoraj akurat zdjęliśmy płot taki z chłopakami, ten stary, co tam odstraszał wszystkich. Więc tutaj no jest mnóstwo rzeczy, więc chcemy postawić nowy płot, chcemy dziury tutaj załatać, te co się na parking wjeżdża, trzeba chwasty powycinać, więc jeżeli czujesz się, że możesz pomóc, a służba to jest największe błogosławieństwo, to podejdź do mnie, porozmawiamy i naprawdę jest to potrzebne, bo chcemy, żeby ta... No, żeby ten zbór wyglądał jak życie, tak? Żeby to przyciągało ludzi, a nie na odwrót. Środa, 18, nauczanie, jak zwykle, 10:30, nabożeństwo. No i tutaj na razie w ramach spotkań młodzieżowych, to tak jak mówiłem, pomagamy w kościele. I ślub w środę. O 16, właśnie. Bardzo ważna rzecz. Ślub, właśnie. Zwolińscy i Pierowie, więc zapraszamy. No, jeszcze tutaj odnośnie młodzieżowych powiem tak, że po prostu na razie w ramach młodzieżowych to pomagamy w kościele, czyli sprzątamy i tam malujemy, co trzeba, bo uważam, że bardziej człowiek będzie uduchowiony, jeżeli pomoże praktycznie, niż poczyta Biblię i się pomodli. Bo jeżeli widzimy, że coś jest do zrobienia, to najpierw to zrób, a Bóg cię jeszcze bardziej pobłogosławi. No i co? Zapraszamy do części głównej tego programu, czyli przywitajmy... Mama? Jeszcze pastorowa.
Kochani, no bo muszę powiedzieć, w ubiegłym tygodniu było tak cudownie, Bóg nas tutaj tak błogosławił i ja wyszłam do modlitwy, sekundę tylko zajmę, wyszłam do modlitwy, dlatego że od 14 lat choruję na nadciśnienie, chorowałam na nadciśnienie bardzo wysokie i musiałam brać tabletki i tak dalej, raz brałam, raz nie, więc i czułam to w sobie, kiedy mam to nadciśnienie, bo to jak się choruje, to się wie, a nie miałam czasu na lekarzy i wyszłam tutaj właśnie w tą niedzielę do modlitwy z tą konkretną prośbą prosić o uzdrowienie z nadciśnienia. I słuchajcie, od tamtej pory mam 129 na 86, 84 i jestem, i nie biorę tabletek, nie biorę tabletek i Bogu niech będzie chwała, co Bóg dokonał właśnie niesamowitych rzeczy. Także oddajmy Bogu chwałę, bo wiele cudów tu się wydarzyło. Zresztą zawsze się wydarzają.
No, jeszcze ważna rzecz, zanim usłużymy słowem, to usłużymy finansami. Więc tutaj zaśpiewamy pieśń, zbierzemy nasze dary, poproszę dwóch braci, także uwielbimy Boga tym, co mamy.
Tutaj mogliśmy zebrać, dziękujemy Ci, Panie, za dziesięciny, jakie mogliśmy Tobie oddać. Wszystko to, co mamy, pochodzi od Ciebie, także z całego serca Tobie dziękujemy. Amen.
Mamy jednego gościa jeszcze, którego już wszyscy dzisiaj zobaczyli. Jest mi bardzo bliski, a jednak tak daleki. Mój własny brat Marek Wołkiewicz. Witam serdecznie. No, jako że tutaj nie ma czasu się przywitać, tylko już od razu do słowa, więc odwróć się do partnera po lewej i po prawej stronie, uśmiechnij się i powiedz: cieszę się, że cię widzę. Dokładnie. Uśmiechaj się jak najwięcej, a do ciebie wróci. Zapraszam.
Poczucia humoru. Amen? Niektórzy myślą, że to tylko kabareciarze, jacyś tacy dowcipni ludzie w tym życiu mają poczucie humoru, ale to nie jest prawda. Nasz Bóg ma ogromne poczucie humoru. Amen. I oprócz tego poczucia humoru jest też Bogiem wiernym, jest też Bogiem, który dotrzymuje swojego słowa, który spełnia obietnice, a więc jest Bogiem nie za bardzo podobnym do nas. Amen. Wierzę w to, że dzisiaj rzeczywiście Bóg chce dotknąć naszych serc. Wierzę, że Bóg dotyka też mojego serca i wierzę, że Bóg chce, abym podzielił się z wami tym słowem, którym On do mnie przemawia. Dlatego, że wszyscy potrzebujemy odnowienia. Wszyscy potrzebujemy każdego dnia odnawiać nasze siły. Przecież codziennie rano, kiedy wstajemy, to idziemy do łazienki, umywamy oczy, prawda? Odnawiamy nasz wzrok w sensie takim, że przecież nie są jakieś wielce brudne, ale potrzebują odnowienia, potrzebują nowej świeżości, potrzebują nowej ostrości. I wiele, wiele rzeczy w naszym życiu ciągle potrzebuje odnowienia. Nawet płot w koło zboru też potrzebuje odnowienia. Amen? I nawet nie tylko, żeby tam po kilku latach już jak się wszystko sypie, no to wtedy, wiecie, zaczynać go odnawiać, ale żeby tak naprawdę podtrzymywać go w stanie odnowienia. I to samo można przenieść na serce człowieka, na nasze serce. Możemy zaniechać wszelkiego odnowienia naszego serca, odnowienia naszej społeczności z Bogiem, naszej relacji do Boga, albo możemy ją ciągle podtrzymywać w tak zwanym tonusie, czyli tak jak niektórzy podtrzymują swoje ciało w sportowym wyglądzie, prawda, czy stanie, to wiedzą o tym, że muszą trenować cały czas, codziennie. Amen? Przecież żaden sportowiec nie jedzie sobie na wakacje i tak przed, nieważne czy to przed mistrzostwami, czy po mistrzostwach, jedzie sobie na 2 miesiące, prawda, i leży na plaży i nic nie robi i mówi, no to już teraz, szczególnie po mistrzostwach, prawda, no to już wygrałem, to mogę sobie poleżeć. Nie, on ma świadomość tego, że ciągle musi podtrzymywać siłę, tak? Ciągle musi podtrzymywać nowość, świeżość swojego sportowego stanu. I nasz duch również potrzebuje odnowienia, tego, abyśmy się codziennie odnawiali duchem. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Po co? Dlaczego? Oczywiście, musimy utrzymać kondycję duchową, ale dlaczego tak jest? Dlaczego nasz duch gdzieś tam traci kondycję? Ciało bierze górę, i poza tym ciągle na nas wpływają, ciągle na nas oddziaływują światowe, cielesne, wszelkie wzorce postępowania, wzorce bycia, wzorce rozmów. Przecież zobaczcie, kiedy się spotykamy, tak naprawdę to niby wierzymy, że Bóg nas już uzdrowił. Amen? Że Jego krew już nas obmyła ze wszystkich grzechów. Amen? Że On już zasłużył dla nas pełnię radości i szczęścia. Amen? Ale popatrzcie, bracia i siostry, na nasze rozmowy, nawet między sobą. Jak my czasem rozmawiamy. Czasami zapominamy o tych prawdach, o tych istotach rzeczy, o których Bóg nam mówi. I z naszych ust wychodzi obok błogosławieństwa, które wypowiadamy, od razu przekleństwo, nie w sensie jakiegoś wulgaryzmu, ale od razu słowo nieprawdy. Jednocześnie z naszego źródła wypływa i słodka, i gorzka woda. Czy może tak być? Słowo mówi nie. Nie może tak być, bracia. I dlatego dzisiaj chcę dzielić się z wami słowem, które Bóg położył w moje serce, a to jest, chcę zacząć moje zwiastowanie z księgi przypowieści, z księgi przypowieści Salomona, 26 rozdział i 20 wiersz. Otwórzmy sobie Księgę Przypowieści Salomona, 26 rozdział i 20 wiersz. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma oszczercy, zwada ustaje. To jest przysłowie, które mówi o pewnych rzeczach, które się dzieją w naszym życiu. Ale tę pierwszą część, gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Tę część, którą niektórzy przetłumaczają, że jeśli nie dokładasz do ognia, to ogień zgaśnie, to chcę dzisiaj, bracie i siostro, powiedzieć tobie, nikt inny poza tobą nie będzie dokładał do twojego ognia. Amen? Nikt nie będzie się zajmował twoim ogniskiem. Amen? Jak masz w domu kominek i jak jesteś gospodarzem, to nie pozwalasz nikomu się do niego dotknąć. Bo tylko ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i za wszystko, prawda? No może uczysz dzieci, ale chcę powiedzieć ci, że nikt nie będzie dokładał do twojego ogniska, bo każdy musi sam podtrzymywać ogień swojego ducha, płomień swojego ducha ludzkiego właśnie w odpowiednim stanie, w odpowiedniej kondycji. I dlatego potrzebujemy, każdego dnia potrzebujemy na nowo wchodzić w relacje, wchodzić w społeczność z Duchem Świętym, wchodzić w społeczność z Bogiem, tak aby napędzającą była ta siła, którą Bóg włożył w twoje i w moje serce. Amen? To nie chodzi o to i wcale nie musisz być jakiś mocno ekspresywny czy mocno emocjonalny. Ktoś jest emocjonalny i to jest jego charakter, to jest jego sposób życia, sposób przekazu swojego wnętrza i on nie musi się trudzić, nie musi nad tym pracować, żeby wyrazić swoje uczucia, żeby wyrazić swoje myśli. On nawet często za bardzo aż tak wyraża, że musisz troszeczkę parę kroków odejść dalej, bo możesz zostać uszkodzony, ale niektórzy muszą pracować nad tym, aby wyrażać prawidłowo swoje myśli, tak? Aby wyrażać prawidłowo swoje uczucia. Amen? I Bóg chce, abyśmy ciągle naszą społeczność, naszą relację do Niego, abyśmy ciągle podtrzymywali jako ogień. Dlatego, że kiedy przyszedł Jezus, to powiedział taką bardzo ważną rzecz do uczniów. Otwórzmy sobie Łukasza, 12 rozdział. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Na pewno większość zna to, ten wiersz na pamięć. Łukasza, 12 rozdział, 49 wiersz. Jezus mówi takie słowa. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Ogień, o którym Jezus mówi, on dotyczy dwóch sfer, dwóch rzeczywistości. Dotyczy rzeczywistości duchowej i dotyczy rzeczywistości fizycznej. Dlatego, że mamy obietnicę nowego nieba i nowej ziemi. Amen? I mamy obietnicę, że stare niebo i stara ziemia zostaną wrzucone gdzie? Gdzie? Do jeziora ognia. Do jeziora ognia. Będą rzucone w ogień. I będziemy się cieszyć nową ziemią i nowym niebem. I dlatego Jezus pragnął, już nawet wtedy, pragnął, już wtedy mówił uczniom, że czeka tego momentu, kiedy już wszystko, co cielesne, wszystko, co zniszczone grzechem, wszystko, co skażone, kiedy już spłonie, po prostu ogień to ze sobą zabierze, a zostanie tylko to, co przetopione, co wytrzymuje ogień, co jest szlachetnym metalem, jak złoto albo srebro. I dlatego mówiąc o tym ogniu, o którym słyszymy w Ewangelii, Jezus mówił o stanie też serc swoich uczniów, wszystkich swoich naśladowców. Dlatego, że ogień, o którym on mówił, to nie tylko fizyczny ogień. To jest też ogień duchowy. To jest ten ogień wewnętrzny, który każdy z nas ma w sobie. Przecież jeśli mamy jakieś zainteresowania, jeśli mamy jakieś hobby, jeśli mamy jakieś zajęcia, które bardzo lubimy, to przecież wystarczy zacząć z nami o tym rozmawiać i co się z nami dzieje? Zmienia nam się twarz. Zmieniają nam się oczy. Zaczynamy świecić się, zaczynamy płonąć. Widać ogień w naszych oczach, wiadomo, że nie fizyczny, ale widać, że coś się zmieniło. Coś, jakaś iskierka, tak? Coś się zapaliło. To widać. I takiego właśnie ognia pragnie Bóg w naszym życiu, w naszym sercu, w naszych oczach. Bóg chce to widzieć. Pamiętacie Mojżesza, który poszedł na górę Synaj i kiedy miał społeczność z Bogiem, to po zejściu z góry, po przebywaniu przez 40 dni i 40 nocy tam na górze razem z Bogiem, oglądając Boga, kiedy zszedł na dół, pamiętacie, co się z nim stało? Twarz mu się świeciła. Płonęła mu twarz. Wszystko było świecące. I to jest właśnie ten stan, którego Bóg pragnie dla nas. Bóg pragnie, aby nasze nabożeństwa nie wyglądały tak, że przychodzą tylko kaleki, znowu przez tydzień pobite przez życie, że nie tylko przychodzą chorzy, którym znowu lekarz coś tam nowego wynalazł w organizmie, że nie tylko, że coś się zmienia, że oto byłem chory, spotkałem Pana i On mnie uzdrowił. I od tej pory już nie biorę lekarstw. Od tej pory już wiem, że jestem zdrowy i cieszę się swoim zdrowiem. Że oto byłem grzesznikiem, spotkałem Pana i od tej pory całe moje życie się zmieniło. Już nie leżę w grzechach, ale stoję. Tak, czasami może być tak, że gdzieś jeszcze mi się noga podwinie i jeszcze upadnę, ale od razu wtedy wstaję, otrząsnę się, znowu żałuję i mówię, Panie, dziękuję Ci za Twoją krew. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Dziękuję Ci za to, żeś mnie zbawił. Za to, że wtedy umarłeś za moje wczorajsze grzechy, dzisiejsze grzechy i nie daj Boże, żebym zgrzeszył, ale prawdopodobnie trudno uwierzyć w to, że będzie tak, że już żadnego grzechu od tego momentu nie popełnię. Że nie zrobię czegoś nie według wiary. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że grzechem jest co? Wszystko, co jest niezgodne z wiarą. Wszystko, co jest nie według wiary. Jeśli wiesz w sercu, jeśli wiesz, że powinieneś postąpić tak, a nie inaczej, a postępujesz inaczej, to jest właśnie grzech. I nieważne, czy to jest zaniedbanie, czy to jest zrobienie czegoś złego, ważne jest to, że stan twojego ducha, stan twojego serca różni się ze stanem zewnętrznym twoich działań, twoich czynów. Bóg chce, aby ogień ciągle płonął w nas. Bóg właśnie po to dał swojego Syna. Bóg właśnie po to dał Ducha Świętego. Właśnie po to apostołowie razem z innymi, razem z kobietami trwali w wieczerniku. Około 120 osób ich tam było. Trwali na modlitwie, trwali w postach, trwali w społeczności, rozmawiali ze sobą, wspominali wszystko to, o czym Jezus im mówił. Wspominali te obietnice. Myśleli sobie, słuchajcie, a ciekawe, jak to będzie? A ciekawe, no Jezus obiecywał, że ducha pocieszyciela da. A jak to będzie wyglądać? Na pewno byli ciekawi przyszłości. Na pewno byli ciekawi tego, jaki będzie miał wygląd Kościół. Jak to wszystko będzie się działo. Na pewno byli ciekawi. Na pewno o tym też rozmawiali. I modlili się. I pragnęli. Pragnęli płonąć dla Pana. Pragnęli jeszcze więcej ognia. Mieli w sercu jeszcze ten stan lęku związany z czym? Pamiętacie? Co ich jeszcze napawało lękiem? W wieczerniku. Co ich napawało lękiem? Czego się bali? Prześladowania. I dlatego wymyślili sobie system ochronny, to znaczy drzwi były zaparte, drzwi były zamknięte, drzwi były podparte. Z obawy przed Żydami, bo jeśli z ich Panem, jeśli z ich nauczycielem zrobili coś takiego, to co mogli zrobić z nimi? Czyli zobaczcie, już mieli gorliwość, już mieli pragnienie, już mieli chęć iść dalej i służyć Panu, ale trzymał ich jeszcze strach. Trzymało ich jeszcze przywiązanie do życia, tego fizycznego życia w ciele. Bojaźń, co będzie z nami? Pobiją nas, zabiją nas, nie wiemy, co będzie. I potrzebowali tej niezwykłej mocy, tej niezwykłej siły, tej niezwykłej łaski, aby to Duch Święty nauczył ich wewnątrz, w środku. Nauczył ich. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? A nawet jeśli, to warto sobie przypomnieć tych młodzieńców, którzy w piecu ognistym w księdze Daniela śpiewali do Pana. I oni, jeśli pamiętacie, kiedy Nabuchodonozor skłaniał ich do tego, aby się pokłonili skulpturie, no, obrazowi, prawda, czy posągowi Baala, to oni odpowiedzieli mu konkretnie. Bóg jest w stanie wyrwać nas z tego ogiennego czy rozżarzonego pieca, przepraszam. Bóg jest w stanie nas stamtąd zabrać. Bóg jest w stanie nas wybawić. Ale wiecie, co mnie zadziwia? Zadziwia mnie, co oni mówią dalej. A nawet jeśli nie, oni nie mówią o tym, że Bóg nie jest w stanie, ale nawet gdyby tego nie zrobił, to my i tak nie będziemy się kłaniać tym sztucznym bożkom. My i tak będziemy się kłaniać tylko Bogu żywemu. Jeśli dzisiaj umrę, jeśli umrę w piecu rozżarzonym, to już dzisiaj będę z Panem. Amen. To już mnie ciało nie będzie ograniczać. To już mnie grzech nie będzie męczyć i kusić. Amen. To wszystko stanie się nowe. Będę przebywać z Panem, będę przebywać w Panu. Dlatego, kochani, tam tak ważne jest, abyśmy ciągle dokładali drzew do ognia, który Bóg zapalił w twoim sercu w tym momencie, kiedy Go poznałeś. Kiedy pierwszy raz o Nim usłyszałeś. Kiedy pierwszy raz coś przeżyłeś duchowego, jakieś niezwykłe emocje. Może uzdrowienie, może uwolnienie, może coś dziwnego, przedziwnego, jakieś cudownego się działo. Bóg właśnie tak działa w naszym życiu i tak chce działać zawsze. I nie potrzebuje religii, która mówi, no módlmy się, bracia i siostry. Kto wie, a może Bóg zechce kogoś w tym zebraniu uzdrowić. Bóg zawsze chce i Bóg zawsze ma dla nas dobry plan, wspaniały plan. Bóg zawsze ma dla nas gotowe, przygotowane uzdrowienia, uwolnienia, wszystko to, czego potrzebujemy. Problem leży w nas. Problem leży tu. Problem leży tu. Problem leży na przestrzeni między nami i Bogiem. To, co się dokonuje w duchu, to, co się dokonuje w środku, to, co się dokonuje, gdzie dokonuje się tak naprawdę złamanie, zniszczenie stereotypów twojego umysłu, twojego rozumu, twojego rozumowania. Tam, gdzie Bóg przychodzi i żąda od ciebie rzeczy, które wydają ci się niemożliwe, ale które w Jego oczach są tak proste. Wystarczy tylko przyjąć Jego łaskę. Wystarczy tylko wezwać Jego imienia. I On już jest. I On odpowiada. Okej. Okay. Pójdźmy troszeczkę jeszcze głębiej w słowo. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową i zobaczymy, jak bardzo rzeczywiście ogień od samego początku był obecny w objawieniu Bożym, w tym, jak Bóg objawiał się swojemu narodowi. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział i drugi wiersz. Niektórzy też pewnie znają ten wiersz na pamięć. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział i drugi wiersz. Można zacząć od pierwszego, żeby był pełny sens. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Są dwa rodzaje ognia, o których mówi Boże objawienie. Jest ten ogień, który płonie, ale nie sprawia, że materiał, który podsyca ten płomień, albo materiał, który jest objęty ogniem, że się spala. A na odwrót, Bóg objawił się w krzewie i ten krzew nie spłonął. Bóg sam ma w sobie potęgę, siłę i moc, aby dać ogień i być, no jakby podsycać ogień, tak? Dawać mu pokarm z niczego. Po prostu tak. Takiego Boga mamy. Dlatego ważną rzeczą jest, aby rozumieć, że Bóg od początku objawiał się człowiekowi również przez ogień. I prawo przyszło do Izraela przez spotkanie Mojżesza z aniołem pańskim właśnie w krzewie, który płonął i nie spalał się. Taki jest Bóg. Słowo, jeszcze do tego będziemy wracać, mówi o tym, że Bóg jest ogniem. Jest nie tylko miłością. Jest ogniem. Czasem my miłość też porównujemy, tak? Przyrównujemy, tak? Do ognia. Bo miłość jest też ogniem. Miłość jest też ogniem. Miłość jest spalaniem się dla kogoś. Miłość też sprawia, że tak naprawdę, kiedy spotyka się dwoje różnych ludzi, że tak naprawdę wszystko to, co jest niepotrzebne, czy wszystko to, co jest zbędne, czy wszystko to, co przeszkadza w tym ogniu miłości, ma możliwość się spalić, tak? Aby wszystko się zjednoczyło w jednolitą masę. I od tej pory dwoje będą kim? Jednym ciałem. Dwoje będą jednym ciałem. Bóg jest ogniem i Bóg objawia się w ogniu. I Bóg do Mojżesza mówi z krzewu, w którym jest ogień. To jest też znak Bożej siły, Bożej obecności, Bożej potęgi. I też mówi o charakterze Boga. Dalej, 24 rozdział, 17 wiersz. Tak samo, druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 17 wiersz. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak, co? Jak ogień trawiący na szczycie góry. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj, to chwała Pana, to nie była jakaś abstrakcyjna chwała Pana, którą oni gdzieś sobie wyobrażali, gdzieś jakoś, no mówili, no pewnie tam. Ale chwała Pana wyglądała Chwała Pana wyglądała. To słowo wygląda ma też bardzo głębokie znaczenie. Chwała Pana wyglądała, pozwalała się ujrzeć. Chwała Pana robiła też pierwszy krok w stronę ludzi. I chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Bóg często objawia się w ogniu. Będziemy jeszcze wiele o tym mówili. Otwórzmy jeszcze sobie drugą Mojżeszową, 40 rozdział, 38 wiersz. 40 rozdział, 38 wiersz. To jest niesamowite, kiedy zgłębiasz słowo, kiedy możesz zanurzyć się w słowie, kiedy możesz zobaczyć pewne momenty, które wielokrotnie pojawiają się i w różnym kontekście, w różnych sytuacjach, ale tak naprawdę mówią bardzo wiele. Mówią jednym i tym samym językiem. Mówią o jednych i tych samych sprawach, dlatego że plan Boży od początku do końca jest tym samym planem. I plan Boży się nie zmienia. To tylko w oczach ludzi. Nagle wygląda tak, jakby plan Boży się zmienił. Bóg wybrał Izraela. Izrael był narodem wybranym. Miał przyjść Mesjasz, król, który miał wziąć władzę na ziemi. Amen. I w oczach ludzi to wyglądało tak. Natomiast przyszli aniołowie i mówią: słuchajcie, radujcie się, cieszcie się, bo oto w Betlejem, bo oto tam, lubią wszyscy mówić w stajence, ale tak naprawdę, bo oto tam w oborze, na sianie, niedaleko od gnoju, tam się właśnie narodziło dziecię, które jest przeznaczone przez Boga jako zbawienie dla tego świata. I Żydom się to po prostu w głowie nie mieści. Jak to? Jak to? Wszystko to, co Jezus mówił, wszystko to, co Jezus głosił, wszystko to, co Jezus robił, było po prostu, nie mieściło im się w głowach, chociaż to wszystko było już dawno zapisane w planie Bożym. Ale w ich oczach ten plan nagle wyglądał, jakby się zmienił. No jak to, mieliśmy królować, a tutaj zresztą przyszedł Mesjasz i mówi o tym, pytają się go, to jak to będzie? To mamy płacić podatki czy nie płacić? To może jakoś nie zrzucisz, tylko jak to prawidłowo po polsku powiedzieć, zdejmiesz jarzmo właśnie rzymskiej okupacji, że będziemy narodem wolnym. A Jezus mówił zupełnie o innych rzeczach. A on mówił, no poczekajcie, przynieście mi tutaj monetę. Aha, pokażcie, czy ja tam facjata, no cesarza, no wybaczcie, należy do cesarza, to oddajcie cesarzowi to, co do niego należy, a Bogu oddajcie to, co należy do Boga. Amen, amen. Bogu oddaj to, co należy do Boga, a do Boga należy ten ogień, ta iskra, należy ta siła, którą Bóg wmieścił, czyli jak to po polsku powiedzieć? Włożył, tak? Którą Bóg obdarował ciebie. To od Boga pochodzi. Od Boga pochodzi ta siła. Od Boga pochodzi ten ogień. I ten ogień powinien płonąć też dla Niego. On jest tym ogniem, który chce rozprzestrzeniać się na wszystkie serca, na wszystkie dusze. Chce, aby każdy płonął i płonął dla Niego. Amen? Dlatego dzisiaj popatrz na swoje serce. Popatrz na twój ogień. Popatrz na twój menorę, na twój świecznik. Na twój świecznik. Czy tam nie brakuje oliwy? Czy tam nie brakuje tego, co podsyca? A może trzeba troszeczkę obciąć knot, bo już kopci? A może trzeba go trochę wyciągnąć, bo już dawno się prawie spalił i tam już ledwo. Już ogień taki bliski śmierci. Jeszcze niby coś tam można od niego zapalić, ale to trzeba mocno tam coś, mocno suchego i mocno wciskać, żeby się zajęło. To już Bóg musi cię tak zmuszać, już po prostu jakimiś różnymi sposobami otaczać cię takimi sytuacjami, żebyś już nie miał drugiego wyjścia, bo zaczynają cię pytać, a skąd jesteś? A kto jesteś? I zaczynają, i w końcu po 101 pytaniu pada pytanie, to poczekaj, to ty nie jesteś katolik? A kto ty jesteś? Polak mały. Bóg czasem po prostu czeka, ale On nie chce czekać. Czekanie nie jest cechą ulubioną, czy nie jest zajęciem ulubionym przez Boga. Bóg nie lubi czekać. Tak, On czeka, ale to nie jest Jego ulubione zajęcie. On czeka z niecierpliwością. On czeka, bo w Jego sercu jest ogromny ogień, jest ogromna siła, którym On chce zapalać Ciebie, zapalać mnie, aby płonęły nasze oczy, żeby jak Ci powiedzą, że no na przykład tam z pracy Cię no, sakraściają, czyli zwalniają, prawda? Zwalniają Cię z pracy. Albo Ci powiedzą, że no, lekarz znowu tam coś tam znajdzie, a okazuje się, później się okaże, że to na mikroskopie były jakieś tam te jeszcze tam bakterie z poprzedniego razu, prawda? Ale Ci już naopowiada, oj, masz raka i masz już takiego raka, że już bardziej rakowy on nie może być. I już taki, że nawet nie czerwony, a już brązowy. I Ty słuchasz i mówisz: Boże mój, gdzie Twoje zbawienie? I Cię przytłacza ten rak. Przytłacza, okazuje się taki wielki. I Ty mówisz: Boże, gdzie Ty? O, chcę Cię zobaczyć. Bóg chce, aby ogień, który On zapalił w Twoim sercu, w momencie, kiedy poznałeś Go jako wspaniałego, cudownego Boga, aby ten ogień płonął w Tobie. Aby płonął czystym, jasnym, mocnym płomieniem. Aby był ciągle podsycany. Abyś ciągle dokładał drzewa. Bo jak nie ma drzewa, to i ogień gaśnie. Jak nie ma drzewa. Dlatego i zbór tak naprawdę, i Kościół w swojej istocie potrzebuje ciągle też nowego drzewa. Nowego drzewa. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy nowi, którzy przychodzą, oni zawsze od razu się łatwo, szybko zapalają. Ale jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy nie byli Kościołem słomianym. Lepiej być drewnianym niż słomianym. Bo słomiany to jest ten, który szybko się zapala, ale szybko gaśnie. Bo nie ma twardości w sobie. Nie ma objętości wewnątrz. A drzewo zapala się nie tak szybko. Zapalaliście kiedyś drzewo? Zapalaliście jakieś te, jak to, szczepki czy klocki drewne, prawda? Kto ma piec, czy kto ma kominek, ten wie, o czym mówimy. Żeby go rozpalić, to nie jest takie proste. Ale jak już się rozpali, to już będzie płonąć. Ale też ciągle potrzebujemy nowych bodźców. Ciągle potrzebujemy nowego drzewa. Ciągle potrzebujemy dokładać w różnych sferach i dokładać w naszej relacji do Pana tego paliwa. Ciągle w modlitwach, w postach, w pieśniach, napominając jeden drugiego. Nie w tym sensie: o bracie, o siostro. Bo my, wiecie, z metody kija i marchewki to najbardziej lubimy kij. Marchewkę sami zjadamy, a kijem poganiamy. A przecież metoda kija i marchewki to jest metoda zrównoważenia. I Bóg jest również, Bóg działa tak również. Bóg równoważy. Mówi: lepiej dla ciebie, żeby nie przyszła na ciebie kara. Amen? Lepiej dla ciebie. Lepiej, żebyś usłyszał i zrozumiał i zobaczył to, co ja Ci obiecuję i poszedł za tym lepiej dla Ciebie, niż żebym Cię poganiał. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy też o takich momentach, kiedy w Doniecku jeszcze było spokojnie i kiedy przyjeżdżały, kiedy były konferencje i przyjeżdżali różni no, błogosławieni mężowie Boży, znani na całym świecie i między innymi kilka razy jeszcze do wydarzeń w Doniecku powtarzały się słowa, takie no, interesujące słowa. Jeden z właśnie z kaznodziejów powtarzał wielokrotnie: jeśli Kościół, jeśli zbór nie będzie w swoje życie wprowadzał dziejów apostolskich 1:8, pamiętacie, co tam jest napisane? Pamiętacie? Dzieje apostolskie 1:8. Nie pamiętacie? Trzeba, widzicie? Nawet nasza pamięć musi się ciągle odnawiać. Niby tyle razy to czytaliśmy, ale ciągle potrzebujemy odnowienia. Odnowienia naszej pamięci też. Dzieje apostolskie, 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jeśli nie weźmiecie ducha i nie będziecie świadkami tam wszędzie i aż po krańce ziemi, to wiecie, co się stanie? To sytuacja się odwróci. To przyjdzie werset w twoje życie, Dzieje Apostolskie 8:1. Pamiętacie ten werset na pamięć? Pamiętacie ten werset? Otwórzmy sobie. Dzieje 8:1. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. To jest jeszcze końcówka tego, co wcześniej działo się z jednym z diakonów. Nie z Maciejem, już słowo nie mogę sobie przypomnieć, imię. Ze Szczepanem. A w owym czasie, zobaczcie, rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i, uwaga, wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. I tam, kiedy się rozproszyli, to tam już nie mieli wyjścia. To tam już opowiadali o Chrystusie. To tam już opowiadali dobrą nowinę. To tam już opowiadali Ewangelię. Dlatego jeśli nie będziemy brać siły, jeśli nie będziemy w naszym życiu naprawdę na serio traktować Dziejów Apostolskich 8 wiersza 1 rozdziału, to przyjdzie w nasze życie 1 werset 8 rozdziału. I tak się stało też w Doniecku. I wielu o tym dało świadectwo. Wszyscy czekali jakiegoś wielkiego przebudzenia, żeby wyjść z kościołów. No niby jakieś ewangelizacje były, ale wszyscy oczekiwali jakiegoś jakichś nadprzyrodzonych rzeczy, że Bóg będzie w nadprzyrodzony sposób po prostu sam przyprowadzać ludzi. My tylko wyjdziemy, tylko powiemy Jezus i wszyscy, o, my do Jezusa. Ale tak się nie stało. Tylko przyszło prześladowanie, przyszły ogromne cierpienia, ogromne trudności i wielu się rozproszyło. I wielu, wiecie, tych, którzy na przykład przychodzili tylko na niedzielne nabożeństwa, przychodzili gdzieś tam od czasu do czasu na jakąś domową grupę i nie widzieli swojego miejsca w kościele, nie w zborze, tylko mówili sobie, no przecież dziesięciny oddaję, przecież na nabożeństwa chodzę, no to co wy ode mnie chcecie? A my od Ciebie w ogóle nic nie chcemy. Nam w ogóle nic od Ciebie nie trzeba. Nam trzeba wszystko od Pana. I dlatego my robimy dla Niego to, o co On nas prosi. A On nas prosi, abyśmy przyjęli siłę i abyśmy stali się kim? 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 Abyśmy przyjęli siłę i stali się kim? Kim? Świadkami! Świadkami. Świadkami. Nie bójcie się, że będą Was nazywać świadkami Jehowy. My mamy być świadkami Chrystusa. Świadkami Jezusa Chrystusa. No, wiecie co? Powinniśmy wyglądać jeszcze bardziej niż świadkowie Jehowy. Przecież oni, zobaczcie, tak naprawdę, chociaż no, nie przyznają, czy nie wiedzą tego, czy nie chcą o tym słuchać, ale chociaż są w zwiedzeniu, zobaczcie, jaką mają gorliwość co do swojego zwiedzenia. A dlaczego nasza gorliwość co do prawdy, co do istoty, co do tego, co jest zaiste, dlaczego nasza gorliwość jest taka niewielka? Tylko troszeczkę. I mówimy, oj Panie, ja taki biedny, nieszczęśliwy, taki nieboraczek, robaczek. I szukamy te miejsca, gdzie jest napisane, robaczku mój, nie bój się. No bo lubimy te miejsca. Nie bój się, mój robaczku. No ja taki robaczek, Panie, jestem taki... To Ty chroń mnie, to Ty... No tam gdzieś tam pójdę, prawda? Jak to robaczek i robaczkowi się jabłko jakieś trafi po drodze. Bóg chce ognia w Twoim sercu, w Twoich oczach. Bóg chce ognia w Twoich słowach. Bóg chce, aby zapalały się serca, aby zapalały się dusze, aby każdy, kto Cię spotka, po prostu patrzył na Ciebie na początku tak, a później o tak. I pytał, skąd Ty to masz? Skąd Ty to wiesz? Skąd? Pokaż mi gdzie. Gdzie ja mu? Gdzie? Gdzie? I ty wtedy powiesz, stąd. Stąd. Żywy Kościół i prawdziwy to jest wspólnota serc. To jest społeczność serc, które płoną dla Boga. Amen. Dlatego potrzebujemy drzewa, potrzebujemy ciągle dokładać, potrzebujemy ciągle dorzucać do tego drzewa. Wiemy o tym, że ogień również przez Pana jest używany w tym znaczeniu negatywnym, że w ogień pójdzie wszystko to, co jest niepotrzebne, to, co nie przynosi owocu. Bóg też mówił o tym, Może pójdźmy do... Zobaczcie, bo wiele jest takich miejsc naprawdę, gdzie Bóg posyłał też ogień, gdzie pokazywał i gdzie mówił o swoim pragnieniu, gdzie mówił o tym, że jest sam jak ogień. Otwórzmy sobie Izajasza, 30 rozdział. Izajasza, 30 rozdział i no, 27 wiersz. Izajasza, 30 rozdział, 27 wiersz. Oto imię Pana przychodzi z daleka. Płonie Jego gniew, obciąża Jego brzemię. Jego wargi są pełne wzburzenia, a Jego język jak ogień pożerający. Bóg jest tym ogniem, który zapala i zapala tak, że ty nie spalasz się, ale płoniesz dla Niego. Ale jednocześnie Bóg wszędzie tam i wszystko to, co jest w tobie nie według Jego woli, co jest w tobie nie według Jego charakteru, nie według Jego stworzenia. Jeśli nie jesteś nowym stworzeniem w tych rzeczach, to Bóg wszystko stare chce wypalić tym ogniem, żeby pozostało tylko czyste, przetopione złoto, srebro, szlachetny, twardy metal, który ma niesamowite zdolności, niesamowitą wytrzymałość. Bóg chce, żebyśmy byli wytrzymali, żebyśmy byli cierpliwi, żebyśmy byli miłosierni, żebyśmy byli przebaczający, żebyśmy byli radośni nawet w trudnościach, nawet w doświadczeniach, nawet w cierpieniach, nawet w trudnościach i nawet w obliczu śmierci. Abyśmy potrafili oddawać Bogu chwałę i śpiewać tak, jak ci trzej, Sedrach, Mesach i Abednego. Abyśmy potrafili tak śpiewać. Błogosławiony jesteś, Panie, Stwórco nieba i ziemi. Błogosławiony jesteś. Może pójdźmy sobie do Daniela, żebyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć na chwilę, jak wspaniale oni chwalili Boga właśnie w tym piecu ognistym, będąc jeszcze. 66 wiersz Daniela, 3 rozdział. Księga proroka Daniela, 3 rozdział, 66 wiersz. Niesamowita modlitwa, niesamowite uwielbienie. W każdym razie jest to pieśń niesamowita, w którym rzeczywiście oni mówią o tym, że nawet ogień i żar błogosławią Pana. Nawet ogień i żar oczyszczają. One rzeczywiście oczyszczają i dają rzeczywiście nowe uczucia. Pójdźmy dalej. Jeśli już pójdziemy do Nowego Testamentu, to zobaczymy, że w Dziejach Apostolskich cały ten moment, kiedy zstępuje na apostołów Duch Święty, kiedy nawet jeszcze byli w bojaźni, kiedy nawet jeszcze się bali, kiedy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami i z obawy przed tym, co oni mogą z nimi zrobić, to wtedy właśnie stała się rzecz niesamowita. Stało się to, czego oni tak naprawdę oczekiwali. Trwali w modlitwie, trwali w jedności i przyszła odpowiedź od Pana. Dzieje Apostolskie, 3 wiersz. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Każdy z nich został napełniony Duchem Świętym i widoczny znak był. Nad każdym z nich widać było coś jakby język ognia. Nawet to słowo język ognia nie jest tutaj przypadkowe. Dlatego, że język ognia to jest ten ognisty język, to jest właśnie ta moc, którą Bóg dał, dlatego aby twój język płonął dla Pana. Aby z twoich ust wychodziło słowo życiodajne, słowo zbawiające, słowo odradzające, słowo odnawiające, słowo podnoszące. Abyś już nigdy w rozmowie z kimś nie musiał go językiem zranić, językiem zniszczyć, językiem zabić, po prostu podeptać. Ale aby twój język dawał życie przez to, że jest połączony z Bożą mocą i z Bożym ogniem. Mateusza 7 rozdział, 19 wiersz. Otwórzmy jeszcze Mateusza 7 rozdział. 19 wiersz. Drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Bóg pragnie, aby ogień, który On zapalił w twoim sercu, sprawił, że będziesz tym drzewem, które nie będzie po prostu bezsensownie, pusto wyciągać tylko soki, wyciągać minerały z ziemi, wyciągać wodę z ziemi i puszczać to wszystko w liście, i puszczać to wszystko w gałązki i cieszyć się samym sobą. Ale Bóg pragnie, aby to drzewo, którym jesteś ty, aby wydało owoce. I jeśli owoców nie wydajemy, to nasza przyszłość jest straszna. Jeśli nie wydaję owocu, to moja przyszłość jest straszna. To czeka mnie ogień, ale nie ten ogień, który płonie, a nie spala mnie. Ale ten ogień, który naprawdę boli, który naprawdę spala, który naprawdę niszczy. Dlatego Bóg zawsze stawia przed nami dwie drogi. Drogę błogosławieństwa, drogę przekleństwa. Drogę ognia, którym płoniesz i nie spalasz się, i drogę ognia, który wszystko spala, który niszczy wszystko i który powoduje śmierć drugą, powoduje, że nie możesz żyć wiecznie. A Bóg pragnie, aby twój ogień płonął w tobie, aby twój ogień rzeczywiście był mocą w tobie. To jest moc, którą otrzymałeś od Niego. Joanna 15, rozdział 6, wiersz. Przepraszam, Jana, tak? Jana. Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, 6 wiersz. Aleluja, pomóż. 15 rozdział, 7 wiersz. 6, przepraszam, wiersz. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie płoną. Ta suźba, po polsku jak to się mówi? Ten los, dziękuję, ten los czeka wszystkich tych, którzy nie wydają owoców. Żeby wydawać owoce, Jezus mówi, jest tylko jedna droga. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Ja jestem siłą życiodajną dla was. Ja jestem pokarmem waszym. Moje ciało jest waszym pokarmem. Ja swoje ciało oddałem za was. Już nawet nie tylko na krzyżu, ale już nawet w tym momencie, kiedy zstąpił z nieba i kiedy wcielił się. Już wtedy i przez wszystkie te doświadczenia, przez które przeszedł, i przez śmierć na krzyżu, i przez swoje zmartwychwstanie, i przez swoje w niebo wstąpienie, i przez swoją obietnicę Ducha Świętego. Bo znowu, zobaczcie, przedziwne, sam Bóg, Mesjasz, ten, który przyszedł, ten, który dostojny jest, tak, który jest godzien wszelkiej chwały, wszelkiego uwielbienia, i On znowu usuwa się i daje miejsce Duchowi Świętemu. Przedziwny Bóg, przedziwny Bóg. Ogień, który topi wszystko. Ogień, który spala wszystko. Ogień, który daje niesamowitą energię, a jednocześnie tak delikatny. Jednocześnie tak wspaniały, tak przepiękny. Dlatego płoń dla Pana. Dlatego trzymaj też w łzach, nie w łzach, tylko w ryzach, tak, w wędzidłach, tak, w cuglach, trzymaj swój język. Jakub mówi o tym, że nasz język jest jak ogień, który rzeczywiście może wszystko spalić. I dlatego musimy czuwać nad tym, aby ten ogień, który Bóg w nas umieścił, ten ogień, który Bóg w nas zapalił, aby on płonął dla Pana, i aby zapalał następnych, ale żeby ich nie niszczył. Amen. Żeby nie niszczył nas samych i żeby nie niszczył innych, ale żeby nas ciągle pobudzał, żeby nas ciągle napędzał, żeby nam ciągle dodawał energii, aby ciągle było nam ciepło razem z Panem, gdziekolwiek byśmy się znaleźli. Amen. Do Hebrajczyków, 1 rozdział, 7 wiersz. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 7 wiersz. Aleluja. O aniołach prawdzie mówi. Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje... Może ktoś dokończyć? A sługi swoje... Głośno. A sługi swoje... Czym? Płomieniami ognia. Czy jest tutaj jakiś sługa Pana? Czy jest tu ktoś, sługa Pana jest tutaj? Jest tu jakiś sługa Pana? Jest tu jakiś sługa Pana? Zapytam inaczej. Czy są tu jacyś ludzie, którzy nie są sługami Pana? Podnieście ręce. Którzy nie są sługami Pana. Nie skromni, a którzy nie są sługami Pana. Wszyscy jesteśmy sługami Pana i Pan uczynił sługi swoje kim? Czym? Płomieniami ognia. Nie możemy być kopcącymi świeczuszkami. Dzisiaj wszystko lubimy sztuczne, wiecie. Sztuczne kwiaty, sztuczne świeczki, sztuczny ogień, sztuczne, w ogóle sztuczne jedzenie. Wszystko sztuczne u nas dzisiaj. Dlatego mamy taki problem z prawdą, z tym, co jest zaiste. Dlatego mamy taki problem z chrześcijaństwem, bo robimy często niestety sztuczne, plastikowe chrześcijaństwo. Takie, wiecie, atrapa chrześcijaństwa. Przyszliśmy na nabożeństwo, aleluja, chwała Panu, do przodu idziemy. Czeka nas tylko, no uspiech, jak to po polsku się mówi, sukces. Czeka nas tylko wszystko radosne i Pan jest z nami i do przodu. No nie tylko tak będzie w życiu, nie tylko tak. Będą doświadczenia i dopiero kiedy w doświadczeniach, nie wtedy, kiedy Pan cię podnosi tak, że stoisz na piedestale, ale to właśnie kiedy, zobaczcie, jak Józefa, kiedy był w więzieniu, kiedy był niesprawiedliwie posądzony, kiedy był niesprawiedliwie ukarany, kiedy przechodził, kiedy przez braci był rzucony do studni, to właśnie tam się okazuje, jak wielki ogień jest w twoim sercu. Czy potrafisz się radować tam, gdzie Bóg przetrzymuje cię, aby doprowadzić cię do tego miejsca, dla którego cię przygotowuje? Bo jeśli Pan chce cię postawić, czy posadzić na tronie obok Faraona, to najpierw musi cię do tego przygotować. Musisz przejść przez wodę, musisz przejść przez ogień, ale nawet gdybyś przechodził przez wodę i gdybyś przechodził przez ogień, to woda cię nie utopi, nie zachluśniesz się i ogień cię nie strawi, ale Bóg będzie z tobą. Bóg przetopi cię. Bóg wypali wszystko to, co jest niepotrzebne. Wszystko to, co jest tak zwanym balastem, tak? Czyli to, co jest to, co było sensem obrzezania, czyli niepotrzebny kawałek ciała obrzezali. Bo był niepotrzebny, bo sprawiał trudności, bo było to niehigieniczne w tych warunkach i dlatego bardzo było potrzebne, żeby rozumieć ten znak. Bóg chce to, co w naszym sercu narosło dookoła Bożego, to, co ludzkie, to, co duszewne, to, co tak naprawdę biesowskie, co przykleiło się do naszego serca, to jest niepotrzebne i wrosło w nasze serce, to jest niepotrzebne i Bóg musi dokonać operacji. Operacji i mówi do nas, do samych, mówi przez proroka, obrzezajcie serca wasze. Obrzezajcie serca wasze. To znaczy to wszystko, co jest przyklejone do twojego serca, a co jest Bogu niepotrzebne, po prostu odetnij. Tak, to prawda, to będzie boleć. Tak jak mężczyzn wtedy bolało. Czy chłopców bolało, to musi boleć, ale się zagoi. Amen? Ale przejdziesz przez to. Ale od tego się nie umiera. Amen? A jak już przejdziesz, to będziesz mężny. Będziesz bardzo mężny. Będziesz przetopionym złotem. Będziesz drogocenny w oczach Pana. Dlatego, kochani, chcę razem z wami dzisiaj modlić się o to, aby ogień nasz płonął w nas. Abyśmy nie zagłuszali w sobie, żebyśmy nie chodzili, wiecie, z chrześcijańskimi tymi agnietuszycielami, jak to jest po polsku, gaśnicami, żebyś nie był gaśnicą dla kogoś, ale żebyś był tym, który rzeczywiście zachęca, który rzeczywiście ogień w twoich oczach niech zapala następnych. Nawet jeśli w ich oczach ogień już potuchł, już przygasa, to ty bądź tym, którego ogień będzie zapalał ich. Tylko nie drażnij się z nimi. A u mnie jest ogień, no, a ja mam ogień, a ja płonę. Nie drażnij się z nimi. Jak trzeba, to popłacz z nimi, ale z ogniem w oczach. Ale z ogniem w oczach. Niech Twój ogień płonie. Niech płonie dla Pana. Niech płoną od Ciebie. Niech zapalają się inni. W imię Jezusa Chrystusa. Paweł mówi w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w 11 wierszu. Abyśmy płomienieli duchem. Abyśmy Panu służyli. Abyśmy nie gasili w sobie ducha. Dalej. Jeśli my pamiętamy tą sytuację, kiedy dwóch uczniów idzie do Emaus i w drodze Jezus im wyjaśnia wszystko to, co się z nim dokonało, to jeśli pamiętacie, między sobą zaczęli później, kiedy Jezus zniknął, zaczęli mówić, poczekaj, a czy serce w nas nie pałało? Czy serce w nas rzeczywiście nie zapalało się ogniem, kiedy słyszeliśmy to wszystko? Czy coś nam to nie przypominało? Tak, bo właśnie ten ogień, który Jezus ma w sobie, dotknął ich tego małego płomyka, ich tego knotka prawie ledwo tlejącego, bo a myśmy się spodziewali, a myśmy myśleli, a tu idziemy na wieś. Idziemy znowu siać, orać, co tam jeszcze, plewić, ale trudne te słowa polskie. Chwała Bogu. I zobaczcie, w pierwszym liście Piotra, Piotr też w 4 rozdziale, w 12 wierszu, mówi o tym, że tego ogiennego, czy płomiennego, ogniowego, ogniowej próby, żebyśmy nie unikali, żebyśmy się jej nie bali, żebyśmy nie robili wszystko, żeby jej uniknąć. Czasem jest tak, że chcemy po prostu mniej cierpieć, chcemy odejść od cierpienia i chcemy, żeby tylko Bóg nas tak błogosławił, żeby wszelkie cierpienia od nas odeszły, żeby ich nie było. Wspomnijcie Pana, kiedy przed samym krzyżem, kiedy w ogrodzie oliwnym modlił się, kiedy modlił się bardzo gorąco, kiedy modlił się, widząc już to wszystko, co ma z nim być, to powiedział Ojcu to, co było w sercu. I powiedział, Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie to wszystko, ale nie tak, jak ja chcę. Niech będzie wszystko tak, jak Ty chcesz. Dlatego chcę się razem z wami modlić o to, aby gorliwość w nas rzeczywiście znowu zapłonęła wielkim ogniem. Abyśmy nie bali się tego, co o nas pomyślą, co o nas powiedzą. Ludzie zawsze myśleli, mówili i będą myśleć i będą mówić o Tobie wszystko, co tylko im ślina na język przyniesie. I połowa będzie nieprawda. Czego się boisz? Mówili, mówią i mówić będą. Nawet gdybyś był idealny, to znajdą tyle problemów w Twoim ideale. Amen? Dlatego ufaj Panu. Idź za Nim. Szukaj Jego ognia. Szukaj Jego twarzy. Szukaj społeczności z Nim. Przebywania z Nim. I módl się. Módl się płomiennie. Módl się naprawdę z ogniem. To nie chodzi o to, żeby fizycznie po prostu jakoś siebie napędzać, ale od wewnątrz, z ducha. Po prostu, nawet jeśli Ci się nie chce, nawet jeśli miałbyś się czołgać do tej modlitwy, to się czołgaj. Jeśli już nie masz sił się czołgać, to chociaż patrz w tą stronę, w którą zazwyczaj patrzysz, jak się modlisz, jak już nie masz siły się czołgać. Ale zrób coś, zrób krok. Zrób, nie czekaj, że sam ten ogień znowu zapłonie. Nie czekaj. Musisz przeczyścić swoją lampę. Musisz oczyścić swój knot, żeby nie kopcił. Musisz go wyciągnąć na odpowiednią wysokość, żeby dawał właśnie ten płomień, który potrzebny jest. Żeby spalał tyle oliwy, ile trzeba. I żebyś naprawdę mógł posłużyć Panu. Abyś był światłem dla innych, światłem dla narodów. Pan chce Cię uczynić światłem dla narodów, bo On sam jest światłem. I dlatego dał Ci swoje światło. Dał Ci swoje życie, żebyś Ty był życiem dla narodów, żebyś tam, gdzie pustynia, tam, gdzie zniszczone domy, tam, gdzie zniszczone małżeństwa, tam, gdzie zniszczone losy ludzkie, żebyś wchodził i żeby tam nagle rozkwitały ogrody. Do tego Bóg nas przeznaczył. Dlatego Bóg chce, aby płonął w nas Jego ogień. I o ten ogień chcę razem z wami dzisiaj się modlić. Dlatego proszę, wstańmy teraz. I naprawdę z głębokości serca. Nie jakoś, żeby to nie było jakieś wymuszane, żeby nie było jakieś sztuczne, ale żeby było po prostu płynące z głębi serca. Jeśli już masz dosyć, jeśli już ci się znudziło po prostu byle jakie chrześcijańskie życie, byle jakie relacje z Bogiem, byle jaka społeczność z Bogiem, byle jakie modlitwy, byle jakie twoje ewangelizacje, nie wiem, zwiastowania komuś, rozmowy z kimś, to dzisiaj po prostu niech przyjdzie do ciebie moc Pana. On jest wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. On się nie zmienia i Jego moc wciąż trwa. Jego duch wylany został na nas. Zostałeś dotknięty duchem Pana po to, abyś płonął tym duchem. Panie, dziękujemy Ci za moc Twojego ducha i prosimy Cię o Panie, abyśmy nie biegli tylko za darami, ale abyśmy rzeczywiście przynosili owoce, abyśmy owocowali, aby owoc nasz był trwały, aby owoc nasz był mocny, aby każdy człowiek, który usłyszy od nas Ewangelię, aby mógł przyjść do Ciebie i iść za Tobą, abyśmy nikogo nie przywiązywali do siebie po ludzku, jako do ludzi, jako do fajnych chrześcijan, ale żebyśmy ludzi zawsze kierowali w Twoją stronę, aby ich wzrok zawsze był skierowany, o Panie, do Ciebie, abyśmy byli w stanie nauczyć ich bez żadnego pośrednika przychodzić do Ciebie, bo Ty jesteś jedynym pośrednikiem. Dziękujemy Ci za moc Twojego ducha. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją wierność, za Twoją mądrość. Dziękujemy Ci za tą siłę wielką, którą przyjęliśmy, o Panie, przez wylanie Twojego ducha. I prosimy Cię, pomóż nam rzeczywiście stać się świadkami, świadkami w Lublinie, świadkami we wszelkich okolicznych miastach i wioskach, świadkami wszędzie, w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie Ty nas prowadzisz i gdzie nas stawisz. Nieważne, czy to jest na Ukrainie, czy to jest w Rosji, czy to jest w Białorusi, czy jeszcze gdzieś, czy w Armenii, czy to jest jeszcze w jakimś innym kraju, abyśmy wszędzie, o Panie, byli świadkami Twojej mocy, Twojej potęgi i Twojej łaski, abyśmy wszędzie, o Panie, zwiastowali dobrą nowinę o zbawieniu i o mocy Twojego ducha, którą wylałeś na całą ziemię, na wszelkie ciało, o Panie, dałeś obietnicę wylać swojego ducha w ostatnim czasie. Dlatego my jak Kościół, my jako zbór prosimy Cię, o Panie, niech się wyleje z całą mocą Twoja siła, niech się wyleje z całą mocą Twoja łaska na nas. Duchu Święty, Ożywicielu, prosimy, przyjdź. Duchu Święty, Ożywicielu, prosimy, przebywaj w nas. Duchu Święty, Ożywicielu, ożywiaj naszą wiarę, ożywiaj naszą miłość, ożywiaj też, dawaj mądrość w imię Jezusa Chrystusa. O Duchu Święty, rozpal w nas na nowo ten płomień. Pomóż nam wyczyścić nasze naczynia, wyczyścić nasze świeczniki, o Panie, abyśmy rzeczywiście byli dobrą glebą, o Panie, dla słowa, które Ty wypowiadasz dla tego świata. Abyśmy byli prorokami dla tego świata. Abyśmy prorokowali, o Panie, prawdę. Abyśmy prorokowali to, co jest zaiste, to, co jest w planach Twoich. W imię Jezusa Chrystusa niech przyjdzie Twoja moc. Niech Twoje słowo dotyka nas każdego dnia. Niech Twój duch ożywia nas i umacnia nas. Niech przyjdzie teraz moc Twoja, o Panie. Chwała niech będzie Tobie. Uwielbimy Pana pieśń. Ale mogący Bóg, jedyny Pan, jedyny Król, Emanuel. Z nami Bóg. Z nami Bóg na zawsze. Amen. Alleluja. Chwała Tobie, Panie. Oddaj Panu chwałę. Alleluja.
Tak mówi Pan, pokój daję wam, mój pokój wam daję, nie tak jak świat daje, ja wam daję. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie mi, ja zwyciężyłem świat.
Amen. Bardzo dobre kazanie, dziękujemy. Sam tego potrzebowałem. No, także teraz zapraszamy na małe jedzenie, ale jeszcze kilka ogłoszeń. Pamiętajmy właśnie o tym, żeby się tam napełniać dalej, prawda? Tym ogniem dokładać te drewienka. Środa, pamiętajmy, żeby być na 16, żeby też docenić, prawda, pokazać, że nam zależy, na pewno będzie fajnie. A jak damy od siebie, to do nas wróci, więc bardzo fajnie będzie. No i co? Myślę, że wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Z Bogiem.